Nie, szczęść Boże, kłaniam się Państwu. Wiesław Pik. Proszę Państwa, no myślę, że to jest ostatnia część tego ciekawego, bardzo interesującego artykułu. A bardzo różnorodnego, jeśli chodzi o poziom w różnych momentach, ale interesującego. Podtytuł: Amerykański klin. Patrząc na relacje Chin z Rosją pobieżnie, można byłoby odnieść wrażenie, że Pekin chce wydrenować swojego partnera, a później go porzucić. Nic bardziej mylnego, oczywiście. Chińczykom wybitnie zależy, żeby na Kremlu nie doszło do żadnych gruntownych zmian, zwłaszcza tych o charakterze prozachodnim. Obecna Rosja, autorytarna, antyzachodnia, będąca zagrożeniem dla NATO i atutem w rywalizacji ze Stanami Zjednoczonymi, to dla Chin sojusznik nie do przecenienia. Tak jest. Chińczycy nie mają aktualnie potrzeby całkowitego podporządkowania sobie Rosji. Korzystają obecnie w pełni z tej relacji, bez większej odpowiedzialności, ocenia dr Przychodniak. Raz jeszcze podkreślają, że wszelkie prodemokratyczne zmiany polityczne na Kremlu to dla Chińczyków czarny scenariusz. Dlatego starają się Rosję doraźnie wykorzystywać, na przykład w kwestii surowców energetycznych. Znowu to samo. No dobrze. Ale strategiczny, polityczny cel jest taki, żeby Rosja pozostała w miarę silnym partnerem. Chiny nie mogą dopuścić, żeby Rosja straciła możliwość wielopłaszczyznowego szachowania Zachodu, dodaje nasz rozmówca. I tu się zgadzam. Mówi dr Jabłowski z kolei. Dzisiaj oba państwa wiedzą, że nie znajdą sobie lepszego partnera do realizacji ich nadrzędnego celu, a więc obalenia zachodniej hegemonii militarnej, politycznej i gospodarczej na świecie. Z perspektywy Rosji warto dodać, że Kreml nie ma dzisiaj żadnego partnera, który mógłby trzymać plecy Rosji w konfrontacji z Zachodem, więc relacja z Chinami jest tym cenniejsza. Trzymać plecy, czyli to chińskie powiedzenie o tych dwóch bokserach odwróconych do siebie plecami. Więc relacja z Chinami jest dla nich bardzo cenna, dla Kremla. W chińsko-rosyjskim równaniu jest też jeszcze jedna zmienna, która istotnie wpłynęła na kształt relacji między tymi dwoma dyktaturami. To Stany Zjednoczone. Już na początku wojny Waszyngton wyznaczył Chinom czerwoną linię dotyczącą pomocy finansowej i wojskowej dla Rosji, po przekroczeniu której państwo środka dotknęłyby potężne zachodnie sankcje. Doktor Jakubowski wspomina ówczesną rozmowę prezydenta Joe Bidena z przewodniczącym Xi Jinpingiem, podczas której to Pekin został ostrzeżony, żeby nie posuwać się za daleko. Waszyngton trzyma dzisiaj w szachu relacje Rosji z Chinami. Gdyby nie wyraźnie nakreślone przez Stany Zjednoczone czerwone linie, które następnie potwierdziła też Unia Europejska, Chiny mogłyby sobie pozwolić na znacznie więcej wobec Rosji, twierdzi ekspert z OSP. To jest przypuszczenie. Mogłyby sobie, być może. No tak, ale to jest tak, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala, prawda? No. W tym przypadku Chiny grają tak, jak pozwalają im na to Stany Zjednoczone, które mają możliwości presji na Chiny. Cytuję. Groźba Amerykanów wobec Chińczyków była skuteczna z prostego powodu. Chiny są drugą gospodarką świata, a na przestrzeni ostatnich dekad zostały mocno wprzęgnięte w proces globalizacji. Ostre sankcje ze strony Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej odbiłyby się na dobrobycie Chin zdecydowanie mocniej niż to ma miejsce w przypadku Rosji. Tak, zapewne by tak było. Zwłaszcza obecnie, kiedy Chiny są na gospodarczym zakręcie i przeżywają w tym względzie najgorsze chwile od początku lat 90. Nie wiem, czy najgorsze. Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Chiny notują spowolnienie gospodarcze, mają duże problemy na rynku mieszkaniowym, ciągle toczą walkę z COVID-em, w wyniku której co kilka miesięcy zamykają w dobach kilkanaście procent populacji kraju. To wszystko sprawia, że Chińczycy mają dziś związane ręce. Do pewnego stopnia tak. Do pewnego stopnia jeszcze jest coś zgadza. Nawet gdybyście chcieli zagrać mocniejszą kartą w kwestii Rosji, to ich wewnętrzna stabilność jest obecnie zagrożona, a jej utrzymanie to priorytet władz w Pekinie. wyjaśnił dr Jakubowski, podkreślając, że dla przewodniczącego Xi priorytetem jest aktualnie zdobycie trzeciej kadencji na czele komunistycznej partii Chin, więc nie podejmie żadnych ryzykownych, niepopularnych kroków, które mogłyby go od tego celu oddalić. Myślę, że generalnie mogę się zgodzić oczywiście tutaj spowolnienie gospodarcze oczywiście istnieje. Przecież mówię o tym, czy duże problemy na rynku mieszkaniowym. No nie są małe, ale czy to jest taki wielki problem? Zdecydowanie większym problemem są te lockdowny covidowe, o których zresztą mówiłem i których jakby prowiniencja niekoniecznie wywodzi się z COVID-u. No ale generalnie można ująć, że to tak to właśnie wygląda. Czy w takim razie, cytuję dalej, czy w takim razie Zachód poprzez presję gospodarczą może rozbić chińsko-rosyjskie przymierze? Nie. Znaczy, przepraszam, to ja powiedziałem nie. A tutaj pisze, nie do końca. Nacisk ekonomiczny ma ograniczony zakres oddziaływania. Jest skuteczny do momentu, do którego nie koliduje z nadrzędnym celem Pekinu, a więc przygotowaniem do nadchodzącego starcia z Zachodem i położenia kresu dominacji rosyjskiej, zachodniej dominacji na świecie. Tak jest, tu się też z tym zgadzam. Jak mocno Chiny są do tego celu przywiązane? Bardzo wymownie nakreśla to dr Przychodniak. Myślę, że nawet taktyczne użycie przez Kreml broni jądrowej na Ukrainie nie skłoniłoby Chiny do zerwania współpracy z Rosją, mówi wprost. Ja jestem tego pewien. I dodaję, oczywiście obserwowalibyśmy reakcję na poziomie retorycznym, być może także symbolicznym, ale politycznie oba państwa łączy zbyt silny nadrzędny cel, a przy obecnym układzie geopolitycznym Rosja jest dla Chin bardzo dogodnym partnerem. Tak jest. Tak jest. Proszę Państwa, nam się nie podoba to, że w momencie, gdyby Rosjanie użyli taktycznej broni jądrowej na Ukrainie, albo gdziekolwiek indziej, ale myślę, że raczej na Ukrainie, to Chiny by nie zareagowały na to inaczej niż werbalnie. To może się nam nie podobać. Ale pamiętajcie o Państwo o jednej bardzo ważnej rzeczy. Państwa nie mają przyjaciół. Państwa mają interesy. Interesy! I tylko interesy. Mówię oczywiście o państwach poważnych. Nie o Polsce. Proszę Państwa, temat chińsko-rosyjski jest przeze mnie prowadzony od momentu, od którego pan Xi 25 marca 2013 roku pojechał do Rosji. Jak dzisiaj pamiętam to, co wtedy mówiłem. A ja naprawdę się na tym znam. Ja naprawdę wiem na ten temat sporo. Zrobiłem kilkaset pewnie felietonów tylko na tematy Chiny-Rosja. Myślę, że jeśli ktoś sądzi, że ja tematu nie znam, no to oczywiście może tak sądzić jego wola. Natomiast wśród tych kilkunastu tysięcy, 18 być może już tysięcy felietonów, które zrobiłem w tym kanale, myślę, że przynajmniej 1000 to były materiały na temat, to były felietony na temat Chiny-Rosja. Więc ja nie tylko myślę, że znam, myślę oczywiście, ale również myślę, że rozumiem, co jest niezwykle ważne, czy co jest ważniejsze w mojej opinii. Bo rozumienie jest ważniejsze od rozumienie istoty rzeczy, jest ważniejsze od znajomości faktów. Naprawdę. Możecie mi Państwo wierzyć, że tak to wygląda. Porównam to do tego, czego kiedyś nauczyłem się w matematyce. Kiedyś mój ukochany profesor Markowski Markowski z matematyk, a mój matematyk w szkole średniej, on nam tłumaczył, mnie to wytłumaczył bardzo dobrze. Dotarł do mnie, do trzewi mojego mózgu, do środka mojego mózgu. Powiedział tak. Słuchajcie, pamiętajcie, że macie dwie drogi. Możecie wykuć na blachę wzory, wartości. Możecie. Ale jest jeszcze druga metoda. Musicie zrozumieć, skąd powstają te wzory i wartości, i wtedy możecie sobie sami, jak nie będziecie znali tych wzorów i wartości, sami wyprowadzić te wzory i wartości. Droga należy do was. To samo mówię o tej sprawie, o której te 4 czy 5 odcinków robiłem. O relacji Chin z Rosją. Można wykuć na blachę to, co te elementy, w których Rosjanie i Chińczycy współpracują lub nie, ale jest i druga metoda. Jest metoda spróbowania zrozumienia intencji obydwu stron. I wtedy cała reszta to jest betka, to jest drobiazg. To, którą drogą Państwo pójdziecie, to jest Wasza sprawa. Ja będę zawsze starał się rozumieć. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.